Resztki. Uradziwiła. Czyż nie jest tak, że każda żywa istota ma swoje własne, niepowtarzalne i jedyne powołanie, które jest absolutnie szczególne i tylko ona może je zrealizować? Jest zatem odpowiedzialna za to jedno zadanie przez całe życie i nie może go stracić z oczu. Zawsze tak myślałem, ale dni, które nastąpiły po naszym lwowskim uczynku, wydawały mi się tak gwałtowne, że przez długi czas nie tylko nie umiałem tego zapisać, ale także ułożyć sobie w głowie. I nawet teraz, kiedy zaczynam się modlić, przychodzą mi na myśl tylko lamentacje i tylko łzy cisną mi się do oczu, bo choć czas przecież mija, mój ból nie zmniejsza się wcale. Rep Mordke umarł. Herszele nie żyje. Nie żyje moja dopiero co urodzona córeczka. Gdyby moja córeczka Agnieszka była człowiekiem szczęśliwym i pełnym, na pewno bym tak nie rozpaczał. Gdyby Rep Mordke ujrzał szczęśliwe lata zbawienia, nie smuciłbym się tak. Gdyby Herszele zmęczył się życiem i wszystkiego doświadczył, nie płakałbym za nim. A stałem się pierwszą osobą, która musiała się zmierzyć z zarazą, bo dotknęła mnie samego, bo dotknęła długo wyczekiwanego dziecka. A przecież byłem wybrany. Jak to się mogło stać? Zanim wyruszyliśmy w drogę, odbyła się mała uroczystość, choć nie tak radosna, jak mogłaby być, bo z powodu zarazy Jakub zarządził post. Nasz stary rep Moshe spod Hajec, wielki nasz cudotwórca i mędrzec, pojął bowiem za żonę młodą dziewczynę, osieroconą przez zarazę Teresę, kiedyś Esterę Majorkowiczównę. Gest to był dobrego człowieka, jako że jej siostrę, która przeżyła, zabrał już pan Łabęcki, chrzestny rep Mordkego, teraz więc obie siostry nazywały się tak samo, Łabęckie. Na ten wieczór jeden post został zniesiony, ale skromnie było i tak, trochę wina, chleba i tłustego rosołu. Panna młoda nieustannie płakała. Na ślubie Jakub ogłosił, że wybiera się do króla do Warszawy, a potem błogosławił parę młodą i tak to było, iż wszyscy widzieli, że on jest tym najwyższym i na siebie bierze całe nasze pomieszanie, nasz ból i gniew. Spostrzegłem szybko, że nie wszystko jest po myśli innych. Zwłaszcza obaj bracia Wołowscy, siedzący przy Walentym Krysińskim, synu Nusena, byli jacyś naburmuszeni, jako że mieli zostać we Lwowie. I czułem, że oto odbywało się przy tym weselnym stole jakieś napieranie na siebie, jakaś niewidzialna walka jakby nad głowami jedzących, nad wychudzoną panną młodą, która ledwo co uciekła śmierci i starym już panem młodym szamotano się ze sobą o rząd dusz. A najwięcej w tym wszystkim było strachu. A w strachu, wiadomo, ludzie rzucają się na siebie, żeby kogoś móc obwinić za to wszystko złe, co się dzieje. Kilka dni potem byliśmy już w drodze i dobrze jest napisane w Szochar Tov 31, że cztery rzeczy osłabiają człowieka. Głód, podróże, post i władza. Tak, daliśmy się osłabić. Choć tym razem głód nam w podróży nie groził, przyjmowano nas bowiem po drodze po pańskich dworach albo w przykościelnych plebaniach jako Żydów nawróconych, łagodnych i dobrych, prawie jak skruszonych przestępców. Myśmy zaś z jakiegoś rozpędu te role chętnie grali. Wyruszyliśmy 2 listopada z Lwowa do Warszawy 3 powozami i kilku jeszcze konno jechało, w tym Moliwda jako nasz przewodnik i stróż. Jego piękna mowa przedstawiała nas, gdziekolwiek dotarliśmy, zawsze nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale już na drugi dzień tak właśnie się czuliśmy. Tak jak mówił o nas Moliwda, ów Antoni Kosakowski, którego, teraz myślę, nigdy nie umiałem rozgryźć i o którym nigdy nie wiedziałem, czy mówi poważnie, czy może żartuje. Gdyśmy zajechali do Krasnego Stawu, gdzieśmy całą karczmę dla siebie wynajęli na tę noc, Moliwda rzekł, że chce się z Jakubem spotkać polski pan i że sława Jakuba jako wielkiego mędrca dotarła aż tu. I że ten pan też mędrzec i tu do nas zajedzie. Dlatego Jakub mimo zmęczenia nie rozdziewał się z podróżnego stroju, ale narzucił na ramiona jeszcze podbity futrem płaszcz i grzał ręce nad ogniem, bo za dnia zaczął padać deszcz i przenikliwe zimno ciągnęło gdzieś ze wschodu, znad bagien poleskich. Rozłożyliśmy się w największej izbie pokotem na materacach, w których czuć było tegoroczne siano. W izbie było ciemno i pełno dymu. Karczmarz, chrześcijanin, całą swoją rodzinę zepchnął do jednej izdebki i nie pozwolił dzieciom wychodzić. Wziął nas bowiem za znamienitych gości, Żydów w nas nie widząc. Ale i tak jego umorusane dzieci wyglądały przez pokaźne szpary w byle jakich drzwiach. Jednak gdy zapadł wczesny zimowy wieczór, poznikały, zapewne zmorzone snem. Dopiero koło północy wpadł Icek Minkiewicer, który trzymał straż i rzekł nam, że jakiś powóz przyjechał. Jakub zasiadł więc na ławie, niby na tronie, a poły płaszcza opadały mu luźno wzdłuż ramion, odsłaniając futro. A tu wszedł najpierw Żyd w jarmułce. Nieduży, tłustawy, ale pewny siebie, a nawet zuchwały. Za nim stali w drzwiach wielcy chłopi uzbrojeni. Nic nie mówił ten Żyd. Omiatał tylko wzrokiem izbę i w końcu po dłuższej chwili, dostrzegłszy Jakuba, ukłonił mu się ruchem głowy. A ty kto? Nie wytrzymałem milczenia i zapytałem. Szymon, powiedział ów człowiek, a głos miał głęboki, niepasujący do okrągłej postaci. Wrócił do drzwi i za chwilę pojawił się z niedużym, pomarszczonym starym Żydem, który wyglądał na rabina. Był drobniutki. Spod futrzanej czapki błyskały jego ciemne, świdrujące oczy. Ten podszedł wprost do Jakuba, a zaskoczony Jakub wstał. Mały objął go jak dobrego znajomego. Rzucił tylko okiem podejrzliwie na stojącego w kącie przy ścianie molibdę z winem. To jest Marcin Mikołaj Radziwiłł, powiedział ów Szymon, nie dodając żadnych tytułów. Chwilę trwała cisza i wszyscy staliśmy bez żadnego ruchu, zdumieni odwiedzinami i serdecznością tak możnego gościa. Słyszeliśmy przedtem o tym magnacie, który się sam na wiarę żydowską przegabacił, choć przez Żydów traktowany był podejrzliwie bardzo, jako że harem w domu trzymał i dopuszczał się dziwnych czynów. Jakub był także zdumiony zachowaniem Radziwiła, lecz nie pokazał tego po sobie, jak to on. Chętnie oddał mu uścisk i kazał usiąść przy sobie. Przynieśli świece i teraz twarze obu mężczyzn były dobrze oświetlone. Światło świec rozbiło się na mnóstwo drobnych plam na pobrużdżonej twarzy magnata. Szymon, niczym pies stróżujący, ustawił się przy drzwiach na czatach, a chłopom kazał obstawić karczmę, ale w rozmowie rychło okazało się, po co ta cała konspiracja. Radziwiłł był, jak sam mówił, w areszcie domowym. Za sprzyjanie Żydom, twierdził, i teraz znalazł się tu inkognito, słysząc, jaki to znamienity i uczony gość będzie przez Krasny Staw przejeżdżać. Sam bawił w Krasnym Stawie wyjątkowo. Więziony jest bowiem w Słucku. Potem nachylił się do Jakuba i coś tam szeptał. Długo i powoli, jakby recytował. Patrzyłem na wyraz twarzy Jakuba. Przymknął oczy i nie dał po sobie poznać, co słyszy. Z tego, co jednym uchem złapał, magnat gadał po hebrajsku. Ale bzdury mu z tego gadania wychodziły. Jakby się na pamięć wyuczył jakichś wyimków, to stąd, to stamtąd. Nie miało to większego sensu dla mnie, którym nie słyszał całości. Jednak wyglądało to tak, jakby jakieś ważne tajemnice ów magnat wielki przekazywał Jakubowi i myślę, że Jakub chciał, abyśmy wszyscy w istnienie tych tajemnic wierzyli. Jakub zawsze się zmienia, gdy ma do czynienia z możnym. Twarz jego staje się wtedy chłopięca, niewinna i o wiele więcej jest w stanie wybaczyć takiemu wysoko urodzonemu. Staje się ujmująco miły i wydaje się uległy jak pies, który korzy się przed większym i silniejszym. Na początku bardzo mnie to mierziło, lecz każdy, kto zna Jakuba, wie, że to gra i zabawa. Nikt nie jest od tego wolny, że inaczej zachowuje się, mając do czynienia z kimś wyżej od siebie postawionym, a inaczej, gdy spotyka się z takim, który stoi niżej. Na tym cały świat się opiera i tkwi ta hierarchia głęboko w człowieku. Mnie to zawsze drażniło i pouczałem czasem Jakuba, jeśli zechciał mnie słuchać, żeby był raczej sztywny i niedostępny i nigdy nie schylał karku. Słyszałem, jak mu kiedyś powiedział Molivda, przecież większość z tych wielkich panów to idioci. Tak jak i po całej sprawie opowiadał o Radziwile, że więził przez lata swoją żonę i dzieci, trzymał ich o chlebie i wodzie w jednej izbie, dopóki się w końcu rodzina na niego nie zawzięła i nie wyjednała u króla, iżby go traktować jako szaleńca. To dlatego teraz siedział w areszcie domowym w Słucku. Miał ponoć u siebie cały harem młódek, złożony z porwanych dziewcząt lub kupionych od Turków niewolnic. A okoliczni chłopi mówili, że toczył z nich krew i destylował z niej specyfik na wieczną młodość. Jeżeli to prawda, to zapewne specyfik nie zadziałał, bo ten człowiek wyglądał na starszego niż musiał być. Wiele miał grzechów na sumieniu. Napadał na podróżnych, plądrował sąsiednie dwory i działał w jakimś niewytłumaczalnym szale. Lecz patrząc teraz na niego, trudno sobie to było wyobrazić, że taki bandyta. Cóż, twarz szpetna, ale nie świadczy to przecież o złej duszy. Karczmarz podał wódkę i jedzenie, ale gość niczego nie chciał tknąć, mówiąc, że truto go już wiele razy. I żeby nie brali tego do siebie, bo źli ludzie są wszędzie i potrafią się podszyć pod dobrych. Siedział z nami do świtu i niektórzy z nas po pierwszym zadziwieniu jego widokiem doszli już do siebie i przysypiali, a on popisywał się kilkoma językami, w tym biegle czytał i pisał po hebrajsku. Powiedział też, że już by oficjalnie przeszedł na żydowską religię, gdyby nie to, że się boi. W Wilnie, rzekł, równe 10 lat temu spalono na stosie takiego apostatę. Był to niemądry Walentyn Potocki, który w Amsterdamie w dobrej wierze przystąpił z całym sercem do religii mojżeszowej i nie chciał po powrocie do Polski wrócić na łono kościoła. Poddali go torturom i w końcu spalili. Sam widziałem jego grób w Wilnie. Widziałem, że Żydzi go czcią otaczali, ale życia mu nikt nie wróci. No nic się on nam nie przyda, powiedział po jego wyjściu Jakub. Przeciągnął się tylko i głośno ziewnął. Przysnęliśmy zaraz z głowami na stole, a gdy wzeszło słońce, pora była ruszać do Lublina.